Półka bajek pełna, czyli Tata Mariusz i Buk Radio. Zapraszamy. Francis Hodgson Burnett. Tajemniczy ogród. Powieść dla młodzieży. Tłumaczenie Jadwiga Włodarkiewiczowa. Rozdział 25. Zasłona. Tymczasem tajemniczy ogród rozkwitał i rozkwitał i co dzień nowe ukazywał cuda. W gniazdku Gila były jajka, a samiczka siedziała na nich, ogrzewając je swym drobnym, pierzastym ciałkiem i osłaniając troskliwymi skrzydełkami. Z początku była ogromnie nerwowa, a Gil sam wprost nieprzyzwoicie podejrzliwy. Nawet Dick nie podchodził w tym czasie do gęstw ocienionego kątka ogrodu. Czekał, aż tajemnym wołaniem zdoła oddziałać uspokajająco na umysły maleńkiej ptasiej parki i przekona ich, że w ogrodzie wszystko jest im przyjazne, że nie ma tam nikogo, kto by nie rozumiał całej cudowności tego, co się działo w ich gniazdku, owej wielkiej, czułej, potężnej, uroczystej tajemnicy. Gdyby była choć jedna istota w tym ogrodzie, która by nie wiedziała, że gdyby jajko w gniazdku ruszyli lub stłukli, to by świat cały zawirował i rozpadł się w przestrzeni. Gdyby była choć jedna, nie czująca tego i postępująca wedle tej nieświadomości, to nie byłoby szczęścia nawet w tej najcudniejszej, złotej porze wiosennej. Lecz tu wszyscy wiedzieli i odczuwali to. Zaś Gil i samiczka jego wiedzieli o tym, że tamci wiedzieli. Z początku przyglądał się Gil Colinowi i Mary z niekłamanym lękiem. Dla przyczyny jakiejś niewytłumaczonej wiedział, że nie potrzebuje czuwać nad Dickiem. Od pierwszej chwili, jak tylko spojrzał na Dicka, zrozumiał, że nie jest obcy, ale że to też rodzaj Gila, tylko bez dzioba i upierzenia. Umiał on mówić po gilowemu, co jest mową odrębną, której z żadną inną mieszać nie należy. Mówić po gilowemu do Gila znaczy to samo, co mówić po francusku do Francuza. Dick zawsze przemawiał do Gila jego językiem, to też temu ostatniemu obojętne było, gdy chłopiec jakąś gwarą mówił do ludzi. Gil także myślał, że Dick musiał do nich mówić gwarą, gdyż nie byli oni dość inteligentni, by rozumieć mowę upierzoną. Ruchy chłopca również były gilowe. Nigdy one nikogo nie przestraszyły, nigdy bowiem nie były nagłe, by się zdawać mogły niebezpieczne lub grożące. Każdy gil mógł Dicka rozumieć, zatem obecność jego bynajmniej nie przeszkadzała. Lecz przede wszystkim należało się mieć na baczności przed tamtych dwojgiem. Najpierw ów chłopiec nie wszedł do ogrodu na nogach, wypchnięto go tu na czymś, co miało koła, a na nim narzucone były skóry zwierząt. To już samo przez się było mocno podejrzane. Potem, gdy zaczął stawać i poruszać się, czynił to w dziwny, niezwyczajny sposób, a zdawało się, że ci drudzy muszą mu pomagać. Gil zwykle chował się w krzaki i stamtąd przyglądał się wystraszony, przechylając główkę to na tę stronę, to na tamtą. Myślał bowiem, że owe powolne ruchy były przysposobieniem do skoku, jak to zwykły czynić koty. Gdy kot przygotowuje się do skoku, na ten czas czołga się po ziemi ogromnie wolno. Gil dużo na ten temat rozmawiał ze swoją żoną dni kilka, lecz potem zdecydował, że nic jej mówić nie będzie, gdyż przerażenie jej było tak wielkie, że lękał się, by to nie zaszkodziło jajkom. Odczuli wielką ulgę, gdy chłopiec zaczął chodzić sam, a nawet poruszać się prędzej, lecz długo jeszcze, w każdym razie Gilowi zdawało się to długo, był on źródłem pewnej obawy. Nie robił wszystkiego tak jak inni ludzie. Zdawał się bardzo lubić chodzić, ale miał taki niepokojący sposób siadania lub kładzenia się i wstawania potem nagle, by zacząć na nowo. Pewnego dnia Gil sobie przypomniał, że gdy jego samego rodzice zaczynali uczyć latać, to podobnie robił. Wzlatywał na kilka łokci i zmuszony był odpoczywać. Zrozumiał zatem, że ten chłopczyk uczy się latać, czyli właściwie chodzić. Wspomniał o tym samiczce, a gdy dodał, że jajka po wykluciu się i wypierzeniu w ten sam sposób będą postępowały, uspokoiła się zupełnie, a nawet zainteresowała nie na żarty. Skąd znów powstała dla niej szczera przyjemność przyglądania się chłopcu przez brzegi gniazdka. Choć, co prawda, przekonana była, że pisklęta jej będą zdolniejsze i uczyć się będą prędzej. Potem jednakże dodała z pobłażaniem, że ludzie są zawsze ciężsi i powolniejsi od piskląt, a większość z nich robiła istotnie wrażenie, jakby się nigdy nie uczyli latać. Nigdy ich spotkać nie było można w powietrzu i na wierzchołkach drzew. Po pewnym czasie ów chłopczyk począł poruszać się jak inne dzieci, lecz wszyscy troje wykonywali czasem rzeczy niezwykłe. Stawali pod drzewem i poruszali rękoma, nogami i głowami w taki sposób, że nie było to ani chodzeniem, ani bieganiem, ani siedzeniem. Ruchy te wykonywali w pewnych chwilach co dnia, a Gil nie był w stanie wytłumaczyć samiczce, co robili, czy co usiłowali robić. Mógł tylko powiedzieć, że był zupełnie pewny, iż pisklęta nigdy nie będą w taki sposób wymachiwać skrzydełkami. Ale ponieważ ów chłopiec, mówiący tak płynnie po gilowemu, robił to samo, co tamci, zatem ptaszki mogły być spokojne, że ruchy te nie były natury niebezpiecznej. Co prawda, to ani Gil, ani jego żona nie słyszeli nigdy o siłaczu Bobie Haworth i o jego ćwiczeniach dla wyrobienia twardych mięśni. Gile nie są do ludzi podobne. Ich mięśnie od początku się wyrabiają w sposób przyrodzony. Bez ćwiczeń nadzwyczajnych. Jak trzeba fruwać, by znaleźć sobie każde źdźbło pożywienia, to muskuły nie zanikną. Zanikają zwykle przez brak ruchu. Gdy chłopczyk począł biegać, chodzić, kopać, pleć jak tamte dzieci, wówczas w gniazdku zapanował pokój i zadowolenie. Obawy o jajka stały się sprawą przeszłości. Świadomość, że jajka są bezpieczne, jakby były zamknięte w banku w połączeniu z możnością przyglądania się tylu ciekawym rzeczom, uczyniły z wysiadywania bardzo sympatyczne zajęcie. W słodne dni odczuwała nawet matka jajek pewnego rodzaju nudę, gdy dzieci nie było w ogrodzie. Lecz nie można twierdzić, żeby nawet w słodne dnie Mary i Colin się nudzili. Pewnego poranku, gdy deszcz bez ustanku lał jak z cebra, Colin zaczynał już być niespokojny, zdenerwowany, ponieważ zmuszony był siedzieć na sofie, gdyż chodzić byłoby niebezpiecznie. Wówczas Mary przyszła myśl genialna. Teraz, gdy jestem zdrowym, normalnym chłopcem, mówił Colin, moje nogi, ręce, całe ciało tak są pełne czarów, że mi trudno na miejscu usiedzieć, więc chciałbym być w ruchu. Wiesz, Mary, jak się obudzę rano bardzo wcześnie, a ptaszki taki rozgwar wesoły czynią i wszystko zdaje się krzyczeć z radości, nawet drzewa, choć ich nie słyszymy, to zdaje mi się, że muszę z łóżka wyskoczyć i też krzyczeć z radości. Ach, gdybym to zrobił, to pomyśl tylko, co by się stało. Mary wybuchnęła niepowstrzymanym śmiechem. Wpadłaby tu zaraz pielęgniarka i pani Medlock i byłyby przekonane, żeś zwariował i posłałyby po doktora, odrzekła. Colin śmiał się serdecznie. Wyobrażał sobie, jakby te baby wyglądały, jak byłyby przerażone jego wybuchem, a jak zdumione, widząc go stojącego. Chciałbym, ażeby ojciec już wrócił, mówił. Chcę mu sam wszystko powiedzieć. Wciąż o tym rozmyślam, ale dłużej już tak trudno będzie nam wytrzymać. Nie mogę ciągle leżeć i udawać, a przy tym wyglądam zupełnie inaczej teraz. Tak bym chciał, żeby dziś była pogoda. I w tym oto momencie miała panna Mary myśl genialną. Colinie, rzekła tajemniczo, czy wiesz, ile w tym domu jest pokoi? Myślę, że z 1000, odparł. Jest około 100, do których nikt nigdy nie wchodzi, rzekła Mary. Pewnego słotnego dnia poszłam i zajrzałam do kilku. Nikt o tym nie wie, choć pani Medlock o mało się na mnie nie natknęła. Zbłądziłam, gdym wracała i zatrzymałam się na końcu twego korytarza. Słyszałam wtedy twój płacz po raz drugi. Colin podskoczył na sofie.
100 pokoi, do których nikt nie wchodzi, mówił. To mi coś wygląda, jakby tajemniczy ogród. A gdybyśmy tak wybrali się i obejrzeli je, dowiozłabyś mnie w fotelu i nikt by się nie dowiedział.
To samo sobie pomyślałam, rzekła Mary. Niechby tylko nikt nie ważył się iść za nami. Tam są galerie długie, gdzie byśmy się mogli gonić. Jest też mały pokój indyjski, w którym znajduje się gablota pełna małych słoni z kości słoniowej. Są najrozmaitsze pokoje. Proszę cię, zadzwoń, rzekł Colin. Gdy weszła pielęgniarka, dał jej dyspozycję. Proszę o mój fotel, rzekł. Panna Mary i ja pójdziemy do części domu niezamieszkanej. Jan może mnie zawieźć aż dotąd, gdzie zaczyna się galeria obrazów. Tam są małe schody. Potem musi sobie odejść, zostawić nas samych i wrócić dopiero wtedy, gdy go zawołam. Począwszy od tego ranka, dnie deszczowe przestały dla nich być postrachem. Gdy lokaj dowiózł fotel do galerii i zostawił ich dwoje samych, zgodnie z rozkazem, Colin i Mary spojrzeli na siebie rozpromienieni. Skoro tylko Mary się upewniła, że Jan zszedł już na dół do służbowych pokoi, mógł Colin bezpiecznie wyjść ze swego fotela.
Najpierw przebiegnę kilka razy galerię wzdłuż, mówił. Potem sobie poskaczemy, a potem będziemy robili ćwiczenia Boba Howard.
I wykonali nie tylko to, lecz wiele innych jeszcze rzeczy. Zrobili przegląd galerii, a między portretami znaleźli i ową małą, nieładną dziewczynkę, trzymającą na palcu papugę.
To wszystko muszą być chyba moi krewni, mówił Colin. Żyli oni już bardzo dawno temu. Ta z papugą to, zdaje się, jakaś moja prababka.
Ona bardzo do ciebie, Mary, podobna, ale nie teraz, tylko do tej Mary, jaką byłaś, gdyś tu przyjechała. Teraz jesteś wiele pełniejsza i ładniej wyglądasz.
I ty także, odrzekła Mary i oboje się roześmiali.
Poszli potem do indyjskiego gabinetu i bawili się słoniami. Odnaleźli buduar z różowej brokateli i dziurę w poduszce, którą wygryzła mysz. Ale myszki wyrosły, uciekły, a dziura była pusta. Obejrzeli więcej pokoi i porobili więcej odkryć niż Mary za swej pierwszej wędrówki. Znaleźli nowe korytarze i zakręty, i schody, i inne stare bardzo obrazy, które podobały im się ogromnie. I wiele starych, czarownych rzeczy, których użytku nie znali. Był to dziwnie zajmujący poranek, a to uczucie, że wędrują w jednym domu z tylu innymi ludźmi, a równocześnie, że są jakby o setki mil od wszystkich daleko, było czymś pełnym uroku.
Bardzo jestem zadowolony, że tu przyszliśmy, rzekł Colin. Nie wiedziałem zupełnie, że mieszkam w takim ogromnym, dziwnym, starym domu. Podoba mi się. Każdego słotnego dnia będziemy się tak wałęsać. Za każdym razem znajdziemy coś nowego.
Tego rana znaleźli, między innymi, takie bajeczne apetyty, że gdy wrócili do pokoju Colina, nie byli w możności odesłać drugiego śniadania nieruszonego. Gdy pielęgniarka zniosła tacę na dół, postawiła ją w kredensie z takim stukiem, że kucharz Loomis spostrzegł opróżnione doszczętnie półmiski i talerze.
— Proszę tylko spojrzeć — zawołała. — Ten dom stanowczo pełen jest zagadek, a tych dwoje dzieci jest zagadką największą.
— Jeśli tak dalej pójdzie — rzekł ów silny służący Jan — to nie dziwno będzie, że ważyć będzie dwa razy tyle, co przed miesiącem. Będę musiał prosić o zwolnienie z obowiązku, bo się boję, że się podźwigam.
Tego popołudnia zauważyła Mary, że w pokoju Colina zaszło coś nowego. Już poprzedniego dnia to zauważyła, lecz sądziła, że zmiana była tylko przypadkowa. Dzisiaj nic nie mówiła, lecz usiadła i przyglądała się uporczywie portretowi przed kominkiem. Mogła mu się przyjrzeć, bowiem zasłonę odsunięto na bok. Oto była zmiana, którą zauważyła.
Wiem, co chcesz, żebym ci powiedział, rzekł Colin, gdy przyglądała się obrazowi czas jakiś.
Ja zawsze wiem, gdy chcesz, bym ci coś powiedział. Ciekawa jesteś, dlaczego zasłona jest odsłonięta. Teraz chcę, żeby tak zostało zawsze. Dlaczego? Spytała Mary. Bo już mi nie jest przykro teraz, gdy ją widzę śmiejącą się. Onegdajszej nocy obudziłem się, księżyc jasno świecił i miałem uczucie, że czary napełniają cały pokój i czynią wszystko tak cudnym, że uleżeć nie mogłem. Wstałem więc i wyjrzałem przez okno. W pokoju było jasno, a jedna plama światła księżycowego kładła się na tej zasłonie i to uczucie niejako spowodowało, żem podszedł i pociągnąłem za sznurek. Spojrzała prosto na mnie, jakby się śmiała z radości, że mnie widzi na nogach. Zacząłem z lubością na nią patrzeć. Miło mi więc widzieć ją taką uśmiechniętą. Myślę, że ona musiała być pełną czarów. Ogromnie jesteś do niej teraz podobny, rzekła Mary. Tak, iż nieraz sobie myślę, że może jesteś jej duchem zaklętym w chłopca. Myśl ta zawładnęła umysłem Colina. Zamyślił się głęboko, po czym zwolna odrzekł. Gdybym był jej duchem, to by mnie ojciec mój kochał. Czy chciałbyś, żeby cię kochał? Pytała Mary. Dawniej nienawidziłem jej, bo mnie przez nią nie kochał. Gdyby ojciec pokochał mnie, to bym mu może opowiedział o czarach. Może by to sprawiło, żeby był trochę mniej smutny.
Hej, Lisku. Czytał tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.
Francis Hodgson Burnett. Tajemniczy ogród. Powieść dla młodzieży. Tłumaczenie Jadwiga Włodarkiewiczowa. Rozdział 26. To matka. W czary wierzyli wytrwale. Po rannych śpiewach miewał Colin czasem wykłady o czarach. Lubię mieć wykład, tłumaczył się. Bo gdy dorosnę i będę robił odkrycia naukowe, to będę musiał miewać o nich wykłady, więc teraz nabieram już wprawy. Moje prelekcje obecnie nie mogą być długie, bo po pierwsze jestem jeszcze mały, a po wtóre Benowi Weatherstaffowi zdawałoby się znowu, że jest w kościele i znów by usnął.
Taki wykład ma to do siebie, mówił Ben, że taki chłopiec może sobie wstać i mówić, co mu się podoba, a nie wiadomo, co mu na to odpowiedzieć. Kiedy niekiedy to nawet dosyć lubię takie kazanie.
A gdy Colin miał przemowę, stojąc przed drzewem śliwkowym, stary Ben pożerał go wprost oczyma. Przyglądał mu się krytycznie, lecz z miłością. Interesował się nie tyle wykładem, ile raczej nogami chłopca, które co dzień wyglądały na silniejsze i sprężystsze. Młodzieńczą głową, którą tak dumnie podnosił. Jego niegdyś śpiczastą brodą i zapadłymi policzkami, które się wypełniły i zaokrągliły. Wreszcie oczami, które nabrały blasków znanych Benowi dawniej w innej parze oczu. Czasami, gdy Colin czuł, że surowy wzrok Bena oznacza, iż stary jest bardzo przejęty, ciekaw był bardzo, o czym tak rozmyśla, a razu pewnego, gdy wydawał się po prostu jak w zachwycie, zapytał go.
— O czym tak myślicie, Benie Weatherstaffie? — Myślę sobie — odparł Ben — że paniczowi w tym tygodniu przybyło najmniej 3 do 4 funtów. Przyglądam się panicza nogom i ramionom. Bardzo bym chciał panicza dostać na wagę.
To wszystko zasługa czarów i bułeczek, mleka i innych przysmaków pani Sowerby, odparł Colin. Widzicie więc, jak się moje naukowe doświadczenie udało.
Tego ranka Dick spóźnił się na wykład. Przyszedł cały zarumieniony od biegu, a zabawna twarzyczka jego promieniała więcej niż zwykle. A że po deszczu dużo było pielenia, zabrali się zaraz do roboty. Zawsze mieli dużo pracy po ciepłym, rzęsistym deszczu. Wilgoć i ciepło zarówno dobre były dla kwiatów, jak i dla chwastów, które zaraz poczęły wypuszczać listki i kiełki, a te należało wyrwać, zanim wyrosły i umocniły się korzenie. Colin pełł na równi z innymi, a w czasie roboty mógł miewać wykłady. Czary działają najlepiej, jak my sami pracujemy, powiedział tego rana. Można je odczuć w nas, w kościach, w muskułach. Będę czytał książki o kościach i muskułach, a o czarach sam książkę napiszę. Teraz się właśnie namyślam i wynajduję rzeczy nowe. W chwilkę po wypowiedzeniu tych słów odłożył motykę i powstał. Przez kilka minut milczał, a tamci domyślili się, że układa sobie wykład, jak to zwykł był czynić. Gdy pochwycił motykę i stanął wyprostowany, zdawało się Mary i Dickowi, że opanowała go myśl nagła, a silna. Wyprostował się w całej swej wysokości i radośnie rozpostarł ramiona. Twarz okryła się rumieńcem, źrenice rozszerzyły się radością. Nagle coś sobie w pełni uprzytomnił. — Mary, Dicku! — wołał. — Spojrzyjcie na mnie! Przestali pracować i spojrzeli. — Pamiętacie wy ów pierwszy ranek, gdyście mnie tu przynieśli? — zapytał. Dick bystro mu się przyglądał. Jako czarodziej zwierząt dostrzegł on więcej rzeczy niż wszyscy, a o wielu z nich nigdy nie mówił. Teraz dostrzegł to i owo w tym chłopcu. — Pamiętamy, a jakże! — odparł. Mary również przyglądała mu się bystro, ale nie odzywała się. W tej sekundzie właśnie sam sobie tę chwilę przypomniałem, rzekł Colin. Jakem sobie spojrzał na rękę trzymającą motykę i musiałem powstać, żeby się upewnić, że to nie sen. A to wszystko prawda, zdrów jestem, zdrów!
Oj, zdrów, panicz, zdrów! Powtórzył Dick.
Zdrów jestem, zdrów!
Znowu mówił Colin, a twarz całą pokrył mu rumieniec. Przedtem już wiedział o tym do pewnego stopnia. Miał nadzieję. Czuł i myślał o tym, lecz w tej chwili coś stało się w nim. Coś go dreszczem przejęło, jakby nagłe przekonanie i pewność, że musiał je wypowiedzieć. Będę żył zawsze, zawsze, zawsze! Zawołał wielkim głosem. Odkryję tysiące, tysiące rzeczy, odkryję prawdy różne o ludziach, zwierzętach i o wszystkim, co rośnie, jak Dick, a nigdy nie przestanę czynić czarów. Zdrów jestem, czuję potrzebę wołać, krzyczeć z dziękczynienia i szczęścia.
Ben Weatherstaff, pracujący w pobliżu przy krzaku róży, spojrzał na niego.
Powinien panicz zaśpiewać doksologię,
zaproponował opryskliwie. Nie miał o tej pieśni właściwie żadnego zdania, propozycję zaś uczynił bez specjalnego poszanowania. Lecz Colin miał umysł dociekający i o doksologii nic nie wiedział. — A co to takiego? — dopytywał.
— Dick to paniczowi na pewno zaśpiewa, ręczę za to — odparł Ben Weatherstaff.
Dick zaś odparł z swym wszystko wiedzącym uśmiechem czarodzieja.
— W kościele ją śpiewają — odparł. Matka mówi, że wierzy w to, że skowronki ją śpiewają, gdy się rankiem ze snu budzą.
Jeżeli ona to mówi, to ten śpiew musi być ładny, odparł Colin z przekonaniem. Sam nigdy nie byłem w kościele, byłem zawsze zbyt chory. Dicku, zaśpiewaj, chciałbym ją usłyszeć.
Dick z prostotą przystał. Pojmował, co czuł Colin, lepiej niż on sam. Pojmował przez wrodzony instynkt, tak, że sam sobie z tego sprawy nie zdawał. Zdjął czapkę i wciąż się uśmiechając, rozejrzał się dookoła.
— Musi panicz zdjąć czapkę — rzekł do Colina. — I Ben także. I musicie powstać, wiadomo.
Colin zdjął czapkę. Słońce zaś oświecało i grzało gęsty włos jego. On zaś w skupieniu patrzył na Dicka. Weatherstaff dźwignął się również z kolan, odkrył głowę ze zdziwionym i trochę rozzłoszczonym wyrazem na swej starej twarzy, jakby nie wiedział, dlaczego właściwie czyni rzecz tak niezwykłą. Dick zaś stał wśród drzew, róż i kwiatów i zaczął śpiewać z prostotą, spokojnie, ładnym chłopięcym głosikiem. Chwalmy Pana, który wszystko daje. Niechaj na ziemi głoszą chwałę Jego. Niech chwałę Jego śpiewają w niebiosach. Chwałę Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Gdy skończył, Ben Weatherstaff stał spokojnie, zęby miał zaciśnięte, lecz wzrokiem pełnym rozrzewnienia patrzał na Colina. Colin zamyślony był głęboko.
To śliczna pieśń, powiedział. Podoba mi się. Może ona oznacza to, co ja odczuwam, gdy mam ochotę wołać, żem wdzięczny czarom.
Zamilkł i rozmyślał zadumany.
A może czary, a tamto to to samo?
Nie można wiedzieć, jak się każda rzecz nazywa.
Zaśpiewaj jeszcze raz, Dicku. Mary, popróbuj i ty, ja też spróbuję.
To moja pieśń.
Jak się to zaczyna?
Chwalmy Pana, której wszystko daje?
I śpiewać poczęli raz jeszcze. Mary i Colin nastrajali głosy, jak umieli. Głos Dicka płynął miękko, a donośnie. Przy drugim wierszu Ben Weatherstaff energicznie odkaszlnął, zaś przy trzecim z taką mocą przyłączył się do śpiewających, że można się było przerazić. A gdy przyszło amen, Mary spostrzegła, że stało się z nim to samo, co w chwili, gdy się przekonał, że Colin nie był kaleką. Broda mu się trzęsła i patrzał, i mrugał, a pergaminowa twarz jego wilgotna była od łez.
Dawniej nie mogłem się nigdy w doksologii sensu dopatrzyć, wyrzekł ochrypłym głosem. Ale może mi się z czasem w głowie odmieniło. Ale paniczowi to najmniej z 5 funtów wagi w tym tygodniu przybyło. Przynajmniej z 5.
Colin tymczasem patrzył w ogród na coś, co uwagę jego przykuwało, a na twarzy poczęło malować się zdumienie.
— Kto tu wszedł?
— rzekł spiesznie. — Kto to?
— Kto tu wszedł?
— rzekł spiesznie.
— Kto to?
Drzwi w bluszczowej zasłonie otworzyły się zwolna i do ogrodu weszła kobieta. Weszła przy ostatnim wierszu ich śpiewu i stała słuchając i przyglądając im się. Na ciemnym tle bluszczu pośród plam słońca padającego na jej błękitną suknię przez gałęzie drzew ze swą ładną, świeżą twarzą okraszoną miłym uśmiechem wyglądała na ładnie kolorowany obrazek z jednej książki Colina. Miała cudne, rzewne spojrzenie, które zdawało się obejmować wszystko i wszystkich, nawet Bena Weatherstaffa i stworzonka i każdy pęczek kwiatu. Choć weszła tu tak zupełnie niespodzianie, nikt nie miał uczucia, że jest tu ona intruzem. Wzrok Dicka promieniał.
— To moja matka! Moja matka!
Zawołał i pobiegł do niej przez trawnik. Colin począł iść także ku niej. Mary szła z nim razem. Obojgu serca żywiej bić poczęły.
— To matka!
Zawołał znów Dick, gdy się w połowie drogi spotkali.
Wiedziałem, że panicz chciał ją zobaczyć, więc jej powiedziałem, gdzie są ukryte drzwi.
Colin wyciągnął rękę z rumieńcem nieśmiałości, lecz oczyma wprost pochłaniał jej postać. Nawet gdym był chory, chciałem panią zobaczyć, powiedział. Panią, Dicka i tajemniczy ogród. Przedtem nie chciałem widzieć nikogo i nic. Widok jego twarzyczki ku niej zwróconej wywołał nagłą zmianę w jej własnej. Zarumieniła się. Kąciki jej ust zadrgały, oczy przesłoniła jakby gęsta mgła.
— Dziecko moje drogie!
— zawołała drżącym głosem.
— Dziecko drogie!
Nie powiedziała paniczu, ale po prostu drogie dziecko. Nagle, nie zdając sobie z tego sprawy. Byłaby tak samo odezwała się do Dicka, gdyby była ujrzała na twarzy jego coś, co ją wzruszało. Colinowi miłe to było. Czy pani się dziwi, że taki zdrów jestem? Zapytał. Ona zaś oparła mu ręce na ramionach, a uśmiech rozjaśniał mgłę przysłaniającą jej wzrok.
Pewno, że się dziwię, odparła. Ale panicz taki do swej mamusi podobny, że mi się na płacz zbierało.
Czy myśli pani? Zaczął Colin nieśmiało. — Że mój ojciec mnie dlatego pokocha?
— Na pewno, ależ na pewno, dziecko moje!
— odparła, klepiąc go delikatnie po ramieniu. — Musi pan do domu wrócić. Musi.
— Zuzanno Sowerby!
— rzekł Ben Weatherstaff, podchodząc do niej.
— Spojrzyjcie no na nogi tego chłopca. — A co? Dwa miesiące temu były jak dwa patyki w pończochach, a słyszałem przecie, jak ludzie mówili, że ma angielską chorobę i nogi powykręcane na wszystkie strony. A teraz? Spojrzyjcie! No!
Zuzanna Sowerby zaśmiała się radośnie.
Jeszcze trochę, a będzie miał piękne, silne nogi, jak na młodego przystało, odparła. Niech tylko dalej bawi się, pracuje w ogrodzie i zjada i pije dużo dobrego, słodkiego mleka, a nie znajdziecie w całym Yorkshire ładniejszej pary. Bogu dziękować!
Obie ręce położyła na ramionach panny Mary i przyglądała się jej twarzyczce z macierzy. Obie ręce położyła na ramionach panny Mary i przyglądała się jej twarzyczce z macierzyńską troskliwością.
I panienka także, rzekła. Tak panienka wyrosła zdrowo jak nasza Elżunia. Ręczę, że i panienka będzie podobna do swej mamusi. Marta mówiła, że słyszała od pani Medlock, że była podobno śliczna pani. Panieneczka też podobna będzie do róży rozkwitłej, gdy dorośnie. Tak ci, panie Boże, dopomóż!
Nie wspomniała o tym, że gdy Marta przyszła do domu w swoje wychodne i opisywała brzydkie, żółte dziecko, twierdziła, że nie wierzy w opowiadanie pani Medlock. Przecież uwierzyć w to trudno, żeby ładna kobieta mogła być matką takiego brzydkiego dziecka, dodała uparcie. Mary nie miała czasu zajmować się swoją urodą. Wiedziała tylko, że wyglądała teraz inaczej i zdawała się mieć dużo gęściejsze i dłuższe włosy. Ale jak sobie przypomniała, z jaką przyjemnością przyglądała się niegdyś matce, wówczas miło jej było usłyszeć, że kiedyś może będzie do niej podobna. Zuzanna Sowerby obeszła z nimi ogród dookoła. Opowiedzieli jej całą historię, pokazywali każdy krzak, każde drzewo ocalone. Colin szedł przy niej z jednej strony, Mary z drugiej. Oboje nie przestawali zaglądać w jej poczciwe oczy. Oboje nie umieli zdać sobie sprawy z dziwnego uczucia, jakie im to zbliżenie dawało. A było to uczucie spokoju i pewności. Zdawało się, że rozumiała ich tak, jak Dick rozumiał swoje stworzonka. Nachylała się nad kwiatami i przemawiała do nich jak do dzieci. Sadza dreptała za nią. Kilka razy przemówiła do niej kał, kał i usiadła jej na ramieniu jak Dickowi. Gdy jej opowiedzieli o Gilu i o pierwszej próbie latania piskląt, roześmiała się słodyczy pełnym macierzyńskim śmiechem.
Przypuszczam, że nauczyć ptaszka latać to to samo, co nauczyć dzieci chodzić, ale ogromnie byłabym zatrwożona, gdyby moje dzieci miały skrzydła zamiast nóg, mówiła.
Ponieważ zaś była taka przemiła i miała taki przeuroczy, prostoty pełen sposób bycia, przeto powiedziano jej o czarach.
Czy pani wierzy w czary? Rzekł Colin, opowiedziawszy jej poprzednio o fakirach. Mam nadzieję, że pani wierzy.
O tak, wierzę, odparła. Nie znałam ich wprawdzie pod tą nazwą, lecz co znaczy nazwa? Pewna jestem, że nazywają to innym mianem we Francji, innym w Niemczech. Ta sama moc, która sprawia, że roślinki żyją i kwitną, że słońce świeci, uczyniła z panicza takiego dobrego chłopczyka i to jest owo odwieczne dobro. I ono nie takie jak my, biedni, zaślepieńcy, którym tak zależy na tym, by nas takim mianem nazywano, a nie innym. Owo niezmierne dobro odwieczne nie troszczy się o takie błahostki. Tworzy ono miliony światów do naszego podobnych. Niech panicz nigdy nie przestanie wierzyć w dobro owo i niech panicz wie, że świat cały pełen jest jego, a nazywać może je panicz jak zechce. Toż śpiewaliście o nim, gdym tu weszła.
Takim był szczęśliwy, rzekł Colin, patrząc na nią swymi cudnymi oczyma. Nagle zupełnie uprzytomniłem sobie, jak się odmieniłem, jak moje ręce i nogi się wzmocniły, wie pani, i ja mogę stać i kopać, i zacząłem skakać, i chciałem krzyczeć i wołać coś do kogoś, kto by mnie chciał słuchać.
Czary słuchały, gdyście śpiewali doksologię, a byłyby wysłuchały każdej pieśni waszej. Najważniejszą rzeczą była radość wasza. Oj, dziecko, dziecko, co znaczy nazwanie takie lub owakie dla dawcy wszelkiego dobra? I znów poklepała go po ramieniu. Przygotowała była koszyk, który dnia tego zawierał całą ucztę, a gdy nadeszła godzina głodu, a Dick wyniósł go ze schowania, wtedy matka usiadła wraz z nimi pod drzewem i przyglądała się, jak pochłaniali jej przysmaki, śmiejąc się i żartując. Pełna była zadowolenia i rozśmieszała ich opowiadaniem różnych żartów. Mówiła im rzeczy rozmaite, rozwlekłą gwarą i uczyła nowych wyrażeń. Śmiała się, jakby się pohamować nie mogła, gdy jej mówili, jaką trudność ma Colin w udawaniu rozkapryszonego inwalidy. Widzi pani, że się ciągle musimy śmiać, gdy jesteśmy razem, mówił Colin. A ten śmiech na chorobę nie wygląda wcale. Usiłujemy go stłumić, ale on jednak wybucha, a to jeszcze wiele gorzej. Jedna rzecz często mi na myśl przychodzi, mówiła Mary. I jak nagle o tym pomyślę, to już naprawdę trudno mi się wstrzymać od śmiechu. Myślę sobie, przypuścić można, że teraz Colin będzie wyglądał niedługo jak księżyc w pełni. Jeszcze tak nie jest, ale on z dniem każdym jest tłuściejszy. No więc przypuśćmy, że pewnego pięknego poranku stanie się taki. Co wtedy zrobimy? Tak, tak, widzę ja dobrze, że musicie grać komedię, rzekła Zuzanna Sowerby. Ale już długo tego nie będziecie potrzebowali robić. Pan Craven wróci niedługo do domu.
Myśli pani, że wróci? Spytał Colin. Dlaczego?
Zuzanna Sowerby uśmiechnęła się znacząco. Myślę, żeby się paniczowi serce krwawiło, gdyby się ojciec dowiedział o wszystkim, zanim mu panicz sam powie, rzekła. Pewnie przez niejedną noc bezsenną panicz sobie to spotkanie planował.
Nie zniósłbym, gdyby mu ktokolwiek inny o tym powiedział, rzekł Colin.
Myślę sobie o różnych sposobach codziennie. Teraz myślę, żeby wbiec do jego pokoju.
To by dopiero była niespodzianka dla niego, rzekła Zuzanna Sowerby. Chciałabym pana wtedy widzieć. Chciałabym, jak Boga kocham. Musi wrócić do domu. Musi!
Omawiali szczegółowo wizytę swoją na wrzosowisku. Ułożyli sobie już wszystko. Przez wrzosowisko pojadą. Śniadanie spożyją na otwartym powietrzu, wśród wrzosów. Poznają wszystkie 12 dzieci i ogród Dicka zobaczą i wrócą dopiero wtedy, jak się zmęczą. Zuzanna Sowerby powstała wreszcie, by wrócić do domu i zajść do pani Medlock. Czas też już był zawieść Colina z powrotem. Lecz zanim usadowił się w fotelu, stanął blisko przy Zuzannie, patrzał na nią z uwielbieniem i nagle pochwycił za fałdy jej błękitnej sukni.
Pani jest taka, właśnie taka, jak sobie wymarzyłem, powiedział. Chciałbym, żeby pani była moją matką, tak samo jak matką Dicka.
Nagle Zuzanna Sowerby pochyliła się, ujęła go w ramiona i przytuliła do swego zacnego serca tak, jakby był bratem Dicka. Gęsta mgła snać przysłoniła jej oczy.
Moje ty dziecko drogie, zawołała. Twoja matusia jest tu w tym ogrodzie, wierzę w to niezłomnie. Nie może ona być daleko od ciebie. Ojciec twój musi do ciebie przyjechać. Musi!
Hej, Lisku. Czytał tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.